Kalejdoskop medialny.
Czas jest tak jak bez dna studnia.
I jesteśmy blisko grudnia.
Pomimo mrożących krew w żyłach prognoz, w kalejdoskopie medialnym gorąco witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Dlaczego niektórzy eurodeputowani, a nawet niektórzy zakonnicy nie pałają sympatią wobec japońskich piłkarzy?
Tę zagadkę postaramy się rozwikłać już w pierwszej części naszego programu.
Kto i dlaczego wyzwał na pojedynek prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka?
Wyjaśnimy to w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad ze specjalistą od PR-u, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego Jackiem Trębeckim.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych przez cały tydzień panował mundial. Wojciech Wybranowski dopytywał, to jak to będzie z Arabią Saudyjską? Odkąd przeczytałem, że babcia trenera Arabii Saudyjskiej pochodziła z Poznania, mam pewien kibicowski rajze fiber. Zbigniew Gryglas nie miał tego typu rozterek. Gotowi na mecz Polska-Arabia? Premier Morawiecki typuje 2-0. Ja jestem trochę bardziej ostrożny i myślę, że skończy się na 2-1. Twitterowicz Tomczyk P. okazał się stronnikiem premiera. Dzień dobry, 2-0 dla Polski. Ewentualna weryfikacja po meczu. I rzeczywiście, ku rozpaczy kosmopolitycznych antykibiców, skończyło się wygraną Polski.
Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle. Gdy Polska gra, gdy piłka w grze, będzie dobrze, nie może być źle.
Zupełnie niespodziewanie największą liczbę reakcji na swoje twitterowe wpisy mogli cieszyć się komentatorzy meczu Niemcy-Japonia. Temat rozpanoszył się w internecie po wpisie eurodeputowanego Łukasza Kochuta. W meczu Niemcy-Japonia kibicuje Niemcom. Zjednoczona Europa. Pikuś Pol nie był zaskoczony. Po co piszesz o rzeczach oczywistych? Jeszcze dalej poszła Jowita W., która demaskatorsko stwierdziła, ty zawsze kibicujesz Niemcom. Oliwy do ognia dolał cytat podany przez Jacka Piekarę. Przeciwko Niemcom są tylko nacjonaliści i nieudacznicy. Zwykli Polacy utożsamiają się z Niemcami. Krzysztof Mondel, jezuita, teolog, moralista. Brzmi jak groteskowy żart, ale tak właśnie działa współczesna piąta kolumna. Tu tak niezręcznie wazeliniarska, że aż groteskowa. Pomysł na przeciwstawienie się kuriozalnej twórczości piątej kolumny przedstawiła Izabella Badura. Można też powiedzieć, że z Niemcami utożsamiają się tylko narodowi socjaliści. Wszak niemiecki narodowy szowinizm spalił kilka razy Europę. Groteska rozszalała się na dobre. Czy kibicowanie Niemcom może być uznawane za dowód patriotyzmu? Paweł Harpun pytania o patriotyzm postawił w ostrzejszej formie. To mówicie, że sugerowanie Niemcom, by swoje uzbrojenie przekazali krwawiącej Ukrainie, a nie bezpiecznej Polsce, jest zdradą Polski, a służalcze skamlenie u niemieckich stóp o blokowanie KPO dla Polski jest patriotyzmem? Aha. Sugestiami tego typu nie przejęła się Joanna Lenarczyk, Lenaris 1969. Dziękujemy stacji TVN, pani Olejnik, opozycji, a przede wszystkim bohaterskiej drużynie Niemiec za nieugiętą postawę. Dzięki wspomnieniu Moniki Olejnik, twitterowicze przypomnieli sobie, że krótko przed meczem z Japonią niemieccy piłkarze zrezygnowali z oddychania.
To jest moment, po to bym mógł złapać oddech, wdech, wydech.
Monika Olejnik i goście telewizji TVN, podobnie jak niemieccy piłkarze, zakrywali usta i nos, żeby ratować naszą planetę. Nie dbali ani o jakość programu, ani o wynik meczu. Wstrzymywali oddech, żeby w ten sposób zatrzymać zmiany klimatyczne, rasizm i tęczofobię. Kiedy jednak ich działania nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a niemiecka drużyna po porażce z Japonią zrezygnowała z zakrywania ust i nosa, zwolennicy bezdechu zostali sami. Jak Himmelsbach z angielskim. Oddychanie, choć niepoprawne politycznie, okazało się potrzebne.
Każdy wdech jest na wagę złota. Czysta energia, dar od samego Boga. Tlen bezpośrednio ciało odżywia. A gdy wstrzyma się ten wdech, można też i czas zatrzymać. Wydech, jakby nasze całe ciało oczyszczał. Razem z wydechem całe ciało zło opuszcza.
Piomek 18 poinformował. Marokańczycy bawią się w Brukseli podczas świętowania zwycięstwa na mundialu. I rzeczywiście, mieszkańcy miasta postanowili uczcić porażkę Belgii z Marokiem tradycyjnym, radosnym podpalaniem samochodów. Kamil Klimaszewski wyjaśnił. Ubogacenie kulturowe to się nazywa.
A kultura tu podobno jest. Wystarczy opina wspaniały dom kultury, nawet z jego okien. Płynie nieraz przez to, dlaczego jest tak jest. Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest.
Marcin Dobski Szachmat podzielił się swoją refleksją. Patrzę na filmiki z ulic Brukseli i bardzo mnie cieszy, że nie jesteśmy w tej płynącej miodem i mlekiem uśmiechniętej części Europy. Regularna wojna na ulicach, samochody wywrócone, płomienie. Wolę nasz ciemnogród. Szef ABN starał się wytłumaczyć sens belgijsko-marokańskiej rewolucji. Prawdziwa wolność ma swoją cenę. W Polsce ludzie zwyczajnie boją się wychodzić na ulicę w obawie przed prześladowaniem przez faszystowski reżim. Za to co do nieuchronności rewolucji także w Polsce przekonana była Izabella Iza Smaska. To nieuchronnie czeka i nas niestety. Te odwrócone idee drenują i u nas mózgi młodych i nietęgo wykształconych. Uczelnie zresztą dzielnie w tym zmienianiu starego świata na nowy, wspaniały pomagają. Właściciele samochodów wybiegli na ulicę. Biegnąc zastanawiali się, czy to możliwe, że europejscy rewolucjoniści podłożyli już ogień pod ich autami?
To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłacz nam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz nam płacić coś. To dziś nadchodzi rewolucja, man. Robimy z ciebie głupca, man, zapłacz nam. Łajoj, rewolucja ma dziś głos. Łajoj, musisz nam płacić coś.
Echo salonów.
Tylko krowa nie zmienia poglądów, przekonywał już pół wieku temu znakomity felietonista Stefan Kisielewski.
Po latach poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Poncyliusz w rozmowie z redaktorem Robertem Mazurkiem w Radiu RMF udowodnił, że krową nie jest.
Pan w roku 2020, dwa lata temu, mówi, że nie jest zwolennikiem in vitro.
Dzisiaj jestem. Dzisiaj nie widzę innej możliwości na zwiększenie wzrostu.
Co takiego się stało, oprócz tego, że Donald Tusk powiedział, że ludzie o innych poglądach nie będą wpuszczeni na listę?
Wtedy prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
A kto w czasach kryzysu gospodarczego, pandemii i rosyjskiej agresji na Ukrainę jest największym przyjacielem Polski?
W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w telewizji Polsat wyjaśnił to były lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.
Niemcy to jest przyjaciel i sojusznik Polski, a nie wróg. Wrogiem jest Putin.
Chociaż
Putin
często ma sprzeczne interesy niż Polska.
Ale patrzmy, w jakim momencie historycznym jesteśmy. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Jesteśmy tak naprawdę na linii frontu i dzisiaj potrzeba zwiększać polskie bezpieczeństwo. Niemcy wyciągają rękę, mówią, chętnie pomożemy, jesteśmy waszymi sojusznikami. No szkoda, że Kaczyński akurat nie ma takiego problemu, jak niemieckie śmieci płyną do Polski, albo jak jeździ niemieckim samochodem połowa jego rządu.
Dla kogo gotuje lider lewicy Włodzimierz Czarzasty?
Zagadki politycznej kuchni rozwiązane zostały w programie Wirtualnej Polski prowadzonym przez redaktora Michała Wróblewskiego.
Proszę pana, ale
rozmawiał z Donaldem Tuskiem?
Proszę pana, rozmawiamy bardzo często, tak? Wie pan, jakbym chciał tak opowiedzieć o tym ciepło, no wie pan, jesteśmy dla siebie odkryciem towarzyskim. Gotujemy dla siebie, rozmawiamy.
Donald Tusk dla pana gotuje, czy proszę, pan
proszę,
dla
proszę pana, jeden i drugi świetnie gotuje.
Wreszcie mamy dobrą informację dla prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka.
Dziennikarz telewizji Polsat News Grzegorz Jankowski zaprosił włodarza naszego miasta do udziału w swoim programie.
A wyglądało to trochę jak zaproszenie do Olingu.
Ale akurat to prezydentowi Jaśkowiakowi powinno się spodobać.
Ja może panów prezydentów czy panie prezydentów miast zaproszę. Nie wiem, pan prezydent Poznania. Zapraszam tutaj, niech pan się wytłumaczy ze swoich wiceprezydentów, którzy biorą kasę w spółkach miejskich. Pan prezydent Wrocławia. Pan zasiada, zdaje się, w radach nadzorczych innych miast. Czy to prawda na przykład, że z Jeleniej Góry córka prezydenta bierze jakąś radę nadzorczą, tak jak czytam na stronach aktywistów miejskich, bierze radę nadzorczą u was w mieście? Jak to jest? Jak to jest z tą radą programową przy basenie? Czy tam faktycznie zarabia się 2000 i robią to na przykład radni, te kasę biorą? No chodźcie do studia, wytłumaczcie się. Boicie się czegoś? Mówicie tyle o praworządności, mówicie tyle o wartościach, o demokracji, tralalala i tak dalej. Zapraszam serdecznie.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem specjalistę od PR-u, pana doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacka Trębeckiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Wielu obserwatorów świata polityki twierdzi, że mimo że nieoficjalnie to kampania wyborcza już trwa, jakie wątki pan dostrzega, które będą dominujące od dzisiaj do chyba za niecały rok te wybory się odbędą?
Prawdę mówiąc, to my, społeczeństwo, decydujemy, jakie wątki będą dominowały, bo owszem, można przypuszczać, że to politycy narzucają pewne treści, ale i tak uważnie wsłuchują się w sondaże, w to, co jest teraz ważne i to, co może być najlepszym paliwem politycznym. No i pewnie tematem numer jeden dla nas wszystkich jest sytuacja na wschodzie, na Ukrainie, o skalę polskiego zaangażowania, pomocy, też na to, jak jesteśmy w stanie zbudować swój własny system obrony. To będą i są głębokie pytania o kierunek reform armii, o to, czy ta reforma jest we właściwym czasie, w właściwym kierunku, czy może spóźniona i inaczej można ją było poprowadzić. To też jest oczywiste, kto jaką narrację będzie prowadził. No i na pewno wątki ekonomiczne, surowa zima, wysokie ceny surowców i paliw na pewno wpłyną na ten kierunek.
Jeżeli chodzi o kwestię wojny na Ukrainie i zaangażowanie polskiego społeczeństwa, rządu czy polskiej armii, no to tutaj chyba między politykami nie ma sporu. Jeżeli chodzi o kierunek rozwoju armii, to politycy opozycji wskazują pewne kwestie, które oni by przeprowadzili inaczej, a kwestia zimy i ekonomiczna, to jest chyba te być albo nie być dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.
To trochę tak, bo to wtedy najlepiej można pokazać sprawność państwa. No i też jest naturalne, że właściwie każde działanie będzie pokazywane z jednej strony jako dowód tej sprawności, skuteczności, efektywności, a opozycja będzie podkreślała, że można zrobić to było inaczej, czy bardziej efektywnie, jeszcze bardziej sprawnie, albo wcześniej podjąć działania, które by zapobiegły. Więc można śmiało przypuszczać, w ciemno przypuszczać, stawiałbym dolary przeciwko orzechom, czy orzechy przeciwko żołędziom, że to będzie rzeczywiście jeden z główniejszych tematów. Choć pewnie wojna i tak zrobi swoje.
Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale tak jak śledzę te wystąpienia polityków, zarówno Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, jak i Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, no to jedni straszą powrotem właśnie Platformy do władzy i przypominają, jak to było przed 2015 rokiem, a z drugiej strony Donald Tusk mówi, że głównym tutaj motorem napędowym opozycji jest to, żeby odsunąć PiS od władzy i nawet w Ostrowie Wielkopolskim Donald Tusk powiedział coś takiego, że bycie antypisem to jest najbardziej pozytywny i kompletny program. Czy pan się, jak pan to postrzega, te kwestie?
To znaczy, ucieknę trochę od tego pytania, raczej powiedziałbym co do strategii. Optymalnym wariantem dla opozycji byłoby utrzymywanie jednak nie przewagi, ale bycie jednak na drugim miejscu, co dawałoby obecnie rządzącej ekipie taką świadomość, że mogą jeszcze rządzić przez następną kadencję, bo to daje wtedy taką ekonomiczną powściągliwość w wydawaniu pieniędzy. Ta świadomość, że jeszcze trzeba będzie jednak przeprowadzić kraj, nie dopuścić do wybuchu gniewu, niezadowolenia społecznego.
No i też nie mobilizuje elektoratu.
Tak, to jest z drugiej strony. Też nie jest wtedy ta walka tak ostra, bo jednak świadomo, że możemy przegrać, może rodzić pokusę takiego trochę jednak splądrowania tej państwowej spiżarni po to, żeby to następcy mieli problemy z wytłumaczeniem, dlaczego wcześniej było dobrze i fenomenalnie, a teraz już tak dobrze nie, trzeba zaciskać pasa i to kumulowanie, a nawet powiedziałbym oznaki społecznego niezadowolenia zostawić już jako kłopot następcom, więc paradoksalnie z punktu widzenia opozycji lepiej byłoby nie zdobywać zbyt szybko przewagi, która naprawdę dawałaby możliwości wygranej. A myślę, że generalnie to będzie wielki test takiej odpowiedzialności za państwo, choć kalkulacje polityczne i takie pokusy są oczywiste.
No, wspomniał pan o tym, że ekipa rządząca może chcieć, jak to pan powiedział, splądrować to państwową spiżarnię ze względu na potencjalnie nadchodzącą klęskę. A z drugiej strony, czy opozycja nie będzie działać w ten sposób, że im gorzej dla państwa, tym gorzej dla opozycji, no bo im gorzej obywatelom będzie się żyło, tym będą obwiniać bardziej rząd i będą chcieć jego zmiany.
No to właśnie pytanie, kto, bo dzisiejsza opozycja może okazać się rządem i wtedy natknie się tam górą lodową problemów, które się nawarstwiły, no i to będzie solidny problem, albo ewentualnie natknie się na nie obecny rząd, a opozycja będzie wtedy mogła wypunktować i tu przedstawiać, że w naszych programach przedstawialiśmy, sygnalizowaliśmy, ostrzegaliśmy i proszę. Co do tego, że problemy nadejdą, raczej nikt nie ma wątpliwości, szykuje się spora.
Już są przecież.
Tak, pierwsze sygnały są. Na razie to jest impuls inflacyjny, jeszcze nie dotykający znacząco rynku pracy, ale są już sygnały o zwolnienie i to wśród dużych pracodawców, więc gdyby doszło do kumulacji inflacji z wysokim bezrobociem, to ekonomiści nazywają to stagflacją, co jest bardzo dużym problemem, bo właściwie niweczy pole manewru. Zwykle pole manewru jest proste. Godzimy się z wysokim bezrobociem, ale dusimy inflację. Albo godzimy się ze sporą inflacją, co z kolei mobilizuje rynek pracy. Jak jest wysoka inflacja, to ludzie kupują, żeby ten gorący pieniądz nie trzymać w portfelu, ale dzięki temu, że kupują, towar schodzi, trzeba go produkować, ludzie mają pracę. Ale gdy jest wysokie bezrobocie i wysoka inflacja, Nie ma praktycznie żadnego pola manewru. No i to jest taki moment, w którym ludzie wychodzą na ulicę, żądają zmian. No i kwestia, czy będą żądali zmian w czwartym tygodniu nowej ekipy, czy może jednak będzie to coś, z czym zetnie się stara nowa ekipa.
W naszej rozmowie pojawiło się takie zagadnienie jak ostrość debaty i ostrość sporu, który będzie nam towarzyszył przez następny rok. Jak na tej skali, powiedzmy od 1 do 10, jak pan tę ostrość ocenia?
Powiem chyba tak, że to oczywiście w warstwie retorycznej kampania wyborcza ma swoją dramaturgię. To oczywiście nie będzie brakowało inwektyw, mocnych wypowiedzi, przytyków. Można byłoby nawet przypuszczać, że ta rywalizacja Tusk-Kaczyński ma jakieś osobiste nawet motywy w tym wszystkim, co zwykle dodaje takich emocji już bardzo personalnych, ale mam wrażenie, że ta władza nie jest już tak bardzo atrakcyjna. Dobrze mieć władzę w sytuacjach, kiedy wszystko idzie dobrze, spodziewamy się jakiejś hossy rozwoju, no to wtedy ten, kto ma władzę, splendory spija. Ale kiedy zaczynają być problemy, no to może okazać się, że ten wyścig albo wygrana nie jest warta ceny wyścigu. Choć oczywiście to też kwestia, jak długo można utrzymywać w przypadku opozycji cały aparat zwolenników bez tej nagrody, jaka wiąże się z otrzymaniem władzy, ale z drugiej strony lepiej taką władzę otrzymać, kiedy wszystko jest już na dnie, kiedy gorzej być może, bo to jest naturalne, że nastąpi odbicie i wtedy ten, który wtedy przejął władzę, może być tym mężem opatrznościowym, który dźwignął kraj z ruin, z fatalnej sytuacji.
Wydaje mi się, że o ostrości też debaty świadczą tematy. My tutaj wspomnieliśmy o tych takich ważnych, realnych, górnolotnych problemach, jak właśnie wojna, inflacja, ekonomia. A słuchając wystąpień tych głównych polityków, słyszę na przykład ze strony Jarosława Kaczyńskiego, tematyka LGBT się przebija w jego wystąpieniach. Donald Tusk szumnie zapowiada rozliczanie i wsadzanie do więzień. No, która opozycja nie wsadzała swoich poprzedników do więzień, prawda?
I nie rozliczała. To oczywiste. To też jest tak, że my jeszcze nie wiemy, co się może wydarzyć. Wie pan, jakieś spektakularne wydarzenie dominuje dyskusję. Nie? No nie wiem, załóżmy, że dojdzie do jakiejś trzy razy przez lewe ramię, katastrofy budowlanej, w którym zginą ludzie. No to wtedy to jest dyskusja o tym, jak aparat państwa pilnuje tam w porządku, od czego są służby i tak dalej. I wtedy, wie pan, cały dyskurs przenosi się na to, co ogniskuje akurat uwagę opinii publicznej.
No jeszcze rok temu przecież byśmy dzisiaj mówili głośno i dużo cały czas o koronawirusie. A od momentu wybuchu wojny, no to ten temat zszedł trochę.
Powiedziałbym, bardzo bym życzył sobie, żeby nie pojawił się temat, który zasłoni wojnę na Ukrainie, bo to oznacza, że to będzie jakaś naprawdę mocna sytuacja i to taka mocna negatywnie dla nas.
Albo ludzie się po prostu przyzwyczają do tego tematu.
Myślę, że tak, choć będzie, to jest niemal pewne, oczekujemy drugiej fali uchodźców, to będą tacy uchodźcy, wojna plus zamrożenie, to dosłowne Ukrainy, kwestia jak sobie z tym poradzimy. Może wygenerują się jakieś nowe osie konfliktowe, zaskakująco słabo dotychczas ta słynna rosyjska agentura działała. W tym sensie nie widać było na polskim rynku jakiś antyukraińskich przesadnie ruchów. Marginesy typu Brown to naprawdę byli pojedynczy ludzie. Nie? To jak na kraj, który słynie z tego, że siecią swoich agentów opluł cały świat i wpływa na wyniki wyborów we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, no to, co się dzieje w Polsce, to nic się nie dzieje. Albo rzeczywiście nas lekceważono, zostawiono na uboczu, albo wojna zajęła wszystkie możliwe siły Rosji. A może teraz będą jakieś ruchy i może się okazać, że ta scena polityczna zacznie gwałtownie wrzeć, podgrzewana obcymi rękami.
Miejmy nadzieję, że do tego wrzenia nie doprowadzi ani polskie społeczeństwo, ani polscy politycy, a już na pewno nie jakieś obce służby. Mhm. Dziękuję mojemu i państwa gościowi, którym był profesor Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Rozmowa w trzy słowa.
Muszę się przyznać, że z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem rozmowy z profesorem Jackiem Trębeckim i w pewnym punkcie muszę się nie zgodzić.
W jakim?
Otóż wydaje mi się, że pan profesor był mało optymistyczny, bo rzeczywiście zgadzam się co do tego, że zima nadchodzi. Winter is coming. Ale to wcale nie znaczy, że będą jakieś rekordowe mrozy. Bezrobocie być może trochę wzrośnie, ale to nie znaczy, że będzie rekordowe. Inflacja wzrośnie, a może nawet spadnie, bo dziś dowiedzieliśmy się przecież o pierwszym od dłuższego czasu spadku inflacji o 0,5 punktu procentowego. Także, panie profesorze, w górę serca, według mnie będzie dobrze.
Czyli nie będzie to rekordowy czas, okres, zima?
Raczej nie, chociaż zima na pewno nadejdzie. Bo to z reguły tak było, że po jesieni przychodziła zima. Ale być może nowe informacje, które zmienią to nasze podejście na jeszcze bardziej optymistyczne, pojawią się wkrótce, o czym poinformujemy państwa w kolejnym tygodniu, w kolejnym kalejdoskopie medialnym,
na który zapraszają Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Optymistycznie żegnamy się i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.